Poranny gość Radia Zachód.
Dzień dobry, moim i Państwa gościem jest profesor Łukasz Młyńczyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam serdecznie Pana profesora.
Dzień dobry.
91% Polaków lubi Unię Europejską, a 65% nie chce przyjęcia euro według sondażu Polster dla Superekspresu. Z kolei według Eurobarometru 34% Polaków uważa, że Unia Europejska zmierza w dobrym kierunku, a 40% jest zdania, że tak nie jest. Co to o nas mówi?
Mówi, że oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że życie nasze składa się z rozmaitej ilości paradoksów i lubimy często coś, co jednocześnie w naszym przekonaniu ma wiele wad i być może chcielibyśmy to trochę zmienić, natomiast z reguły tak nie jest. Oczywiście no, to poparcie dla członkostwa, jakby tak widzianego, jest, można powiedzieć, gigantyczne, a z drugiej strony kwestia euro jest trochę zadziwiająca, bo jakby wszystkie kwestie ekonomiczne przemawiają za tym, że niekoniecznie byłoby gorzej, ale z drugiej strony szanować należy stwierdzenia chociażby o tym, o własnej walucie, o tym, o kwestii chyba, której najmniej dyskutujemy, ale być może kwestia psychologiczna, to znaczy przyzwyczailiśmy się do tego, że zarabiamy, że w naszych wypłatach są 3 zera. Na części mogłyby się pojawić 2. Może to jest element taki, który zniechęca. Czyli w związku z tym rzeczywiście te elementy gdzieś u nas się pojawiają. Widzimy to, że ten eurosceptycyzm pewien się pojawia. Przejawia się właśnie w tym, że część z nas uważa, że Unia Europejska mogłaby zmierzać w innym kierunku, tak mogłaby się reformować. Oczywiście to są... Musimy brać pod uwagę fakt tego, że tego typu kwestie zależą od wielu podmiotów, które są w tej Unii Europejskiej. To nie jest tak proste, aby nasza wizja zwyciężała. Póki co wiemy, jaka wizja zwycięża i jest większość jednocześnie zdecydowanie popiera, można powiedzieć, takie progresywne ujęcie Unii Europejskiej. Raczej to się w najbliższych latach nie będzie zmieniać. W związku z tym to, co u nas jest... widoczne w statystykach, niekoniecznie, można powiedzieć, na tym gruncie europejskim widoczne jest w ten sam sposób.
No właśnie, przyjrzyjmy się trochę temu gruntowi europejskiemu. Wśród Niemców, Włochów, Hiszpanów, Francuzów wskaźnik eurosceptycyzmu jest jeszcze większy niż te 40% wspomniane przeze mnie w Polsce. Czy można na tej podstawie przewidywać, jak bardzo może zmienić się układ sił w Parlamencie Europejskim w kontekście zbliżających się wyborów, rzecz jasna?
Myślę, że to jest cały czas jednak trudne, nie tyle trudne do oszacowania, ile trudne do uwierzenia w to, że taki radykalny kurs eurosceptyczny mógłby się pojawić. To znaczy, społeczeństwa europejskie, myślę o społeczeństwach zachodnich, mają świadomość tego, że Unia Europejska jest w dużej części również podmiotem pewnych wyrzeczeń. I z naszej perspektywy, kiedy my mamy dostęp cały czas do funduszy strukturalnych, to wszystko wydaje się proste. Natomiast w tych społeczeństwach zamożnych, gdzie dużo więcej... w kwestii wyobraźni, w kwestii pewnej abstrakcji, mówienia o pewnych wartościach europejskich, jakby na tym się osadza Unia Europejska, niekoniecznie na czynnikach ekonomicznych, tam myślę, że łatwiej osceptycyzm pewien, tak? Czy jakby zauważenie, że sprawy nie idą w dobrym kierunku. Wydaje mi się, że cały czas jednak Unia Europejska zawsze była przede wszystkim takim myśleniem elit, tak? Jakby w tym wizerunku elit to zawsze wszystko pasowało, wszystko było na swoim miejscu. Społeczeństwo na to spoglądało trochę bardziej krytycznie. Pewne tendencje są zarysowane. Sam temu się przyglądałem, że pewne symptomy dezintegracji, one się pojawiały. Natomiast wydaje mi się, że cały czas to jednak nie jest, chyba dobrze oczywiście, że to nie są jakby tak trwałe i jeszcze globalne tendencje do tego, aby próbować coś zdestabilizować, czy jakby radykalnie odmienić. I myślę, że niekoniecznie to się jeszcze przełoży na wynik w tych wyborach, aczkolwiek myślę, że ten nurt eurosceptyczny, czy eurorealistyczny, to też nie jest proste w nazwie, bo eurosceptycyzm polski, czy eurorealizm polski niekoniecznie jest tym samym, czy co eurosceptycyzm na zachodzie. I to jednak należałoby mocno odseparować, że nie jest tym samym na przykład spojrzenie społeczeństwa włoskiego, czy spojrzenie powiedziałbym, część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości.
To są przecież inne doświadczenia, inna perspektywa obcowania z Unią. Trudno w naszej rozmowie ominąć strajk nauczycieli. Taką mam konstatację, że strajk nauczycieli nie zmniejszył notowań sondażowych Prawa i Sprawiedliwości i nie zwiększył notowań sondażowych Platformy Obywatelskiej. Kto w takim razie lepiej czyta nastroje społeczne?
To rzeczywiście można powiedzieć, że w pewien sposób wygranym, mimo wszystko wygranym tej sytuacji może czuć się obóz rządzący, bo nawet kwestia jakby najświeższa, czyli tak zwanego okrągłego stołu, że PiS wprowadził sytuację, w której tak czy inaczej był wygrany. No, zapraszając Związek Nauczycielstwa Polskiego do dyskusji, zmusiłby go do pewnych, można powiedzieć, ustępstw, a doprowadzając do tego, że ZNP nie chce uczestniczyć, no to w tym samym wysyła czytelny sygnał, że nie jest zainteresowanym jakimś szerszym porozumieniem. Tak czy inaczej jest tutaj w pewien sposób wygrany. Oczywiście presja społeczna jest taka, żeby matury się odbywały. Trudno założyć, że przy wszelkich oczywiście przy daleko posuniętej empatii w odniesieniu do nauczycieli pamiętamy o tym, że z perspektywy młodzieży to jest kwestia fundamentalna zdaniem.
No właśnie, strajk zaczął uderzać przecież w samych uczniów, a więc to już nie tylko mamy walkę, używając takich górnolotnych określeń, ale akurat nauczyciele bardzo często tego określenia walka o swoje interesy używają. No, trzeba stwierdzić, że jednakowoż najbardziej poszkodowanymi w pewnym momencie potencjalnie wydawali się być uczniowie. No, oczywiście sprawa nie jest prosta, bo prawo do strajku nauczycieli zderza się z prawem uczniów do nauki. Może jednak warto byłoby porozmawiać o świecie przy okrągłym stole.
Myślę, że warto oczywiście tego typu rozmowę prowadzić. Natomiast ja jestem sceptyczny, jeśli chodzi o taką formułę wiecu, tak? Bo to jednak będzie, myślę, że to zbyt w rozbudowanej formie, to rzeczywiście każdy dostaje ułamek czasu na jakąś taką dyskusję i w tym myślę, że trochę zatraca się cała powaga, że raczej wydaje mi się, że tego typu dyskusje wymagają jednak trochę więcej spokoju, trochę więcej ciszy i chyba jednak zamkniętych drzwi. Wydaje mi się, że jakby to było...
Być może jakiegoś eksperckiego przygotowania, no
tak,
wcześniejszego.
Być może tak, natomiast oczywiście z jakby to też nie jest dobry moment, bo raz oczywiście, że jest ta presja matur, no ale z drugiej strony mamy wybory i wiadomo, że wszystkie obozy polityczne będą starały się na tym kapitał budować, tak? I oczywiście tam będzie pewnie wiele egzaltacji, będzie wiele górnolotnych sformułowań, no to z których tak naprawdę niekoniecznie coś konkretnego wynika. Ja myślę, że w całym tym strajku gdzieś zatraciło się takie myślenie, bo oczywiście dzieci czy młodzież mogą się cieszyć, że dzień, dwa, trzy nie ma lekcji, prawda? Natomiast z perspektywy nawet rodziców pomijam kwestię tego, że nauczyciela sprowadza się do opiekuna. No ale jeśli uświadomimy sobie, że jednak nauczyciel odpowiada za fundamentalną kwestię rozwoju naszego dziecka, za edukację i że dzień, dwa, trzy, tydzień, dwa, to dziecko się nie uczy, no to niewątpliwie coś traci, tak? Być może traci bezpowrotnie.
Wspomniał pan profesor o kapitale politycznym, że no na tym strajku opozycja próbuje, chociaż chyba widzimy, że jednak Grzegorz Schetyna zaczyna nawoływać nauczycieli do pewnego umiarkowania, a więc ten kapitał polityczny. Pytanie jest takie, czy na antypisie da się zbudować na tyle nośny program wyborczy, żeby to umożliwiło zwycięstwo w jesiennych wyborach, a wcześniej w wyborach 26 maja. Czy to wystarczy?
Pewnie to nie wystarczy, dlatego że myślę, że to, co do tej pory na co zdawało się Prawo i Sprawiedliwość, myślę o tych kwestiach transferów socjalnych, jest jednak taką odpowiedzią czy zachętą do głosowania, którą myślę, że wielu nie zlekceważy. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, oczywiście, że ten podział na PiS i antypiS jest bardzo czytelny i z perspektywy wszystkich polityków on jest wygodny, tak? No bo jest to jest po prostu prosta formuła, po której się można opowiedzieć. Tak? Oczywiście ja sam byłem skłonny myśleć o polskiej polityce w ten sposób, żeby docelowo była to, był to, można powiedzieć, pewna rzeczywistość rzeczywistość dwóch obozów politycznych. Natomiast daleki byłbym od tego, że tu musi być taki rów głęboki wykopany i że to muszą być jakoś wręcz nieraz biologiczna nienawiść jakby po obu stronach. Raczej wydawało mi się na zasadzie takiej, że dobre by to było, gdyby to, można powiedzieć, argumenty i kontrargumenty. Oczywiście to jest dziś naiwne myślenie, ale myślę, że politycy kupili ten podział, dlatego że mogą dość łatwo do niego zapraszać albo wypraszać, prawda? I to wszystko jest jasne, można powiedzieć zero-jedynkowo. Ktoś bierze jedna strona, bierze druga strona, wszyscy są zadowoleni. Oczywiście wszyscy żyją nadzieją, że przy tym podziale to wahadło się przekrzywi w ich stronę. Na tym oczywiście tracą te ugrupowania, które są, można powiedzieć, pewnym dodatkiem, jak na przykład Wiosna. I wydaje mi się, że to jeszcze nie decyduje o wyborach.
Niestety, panie profesorze, musimy stawiać kropkę. Nasz program dobiega końca. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był profesor Łukasz Młyńczyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do usłyszenia, mówi Adam Ruszczyński.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.